Program realizuje Bogusław Wichrowski, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Dzień dobry, kłaniamy się w sobotnie przedpołudnie w kolejnym programie Dom i Ogród. W pierwszym w tym roku wiosenny weekend, jeszcze nie kalendarzowo wiosenny, ale już wizualnie. Dlatego dziś między innymi sprawdzimy, jakie prace ogrodowe można, czy też należy wykonać w tej ostatniej dekadzie marca. A jak widzimy, pogoda sprzyja, przynajmniej w naszym regionie. A jak wiosna i słońce, to co roku powraca ten sam problem. Wypalanie traw, a to jest zabronione. Nadal wiele osób powiela ten sam błąd, powszechny pogląd, iż wypalanie traw poprawia strukturę gleby, użyźnia ziemię oraz niszczy chwasty. Już wiele lat temu udowodniono, że po wypaleniu traw gleba jest uboższa, a plony z niej obniżają się o kilka procent. Płomienie też niszczą wszystkie organizmy, zarówno te szkodliwe, jak i pożyteczne dla człowieka. I o tym będziemy też mówić. A w drugiej części będziemy przypominać zasady przyznawania dofinansowania z programu Czyste Powietrze, a od tego roku, warto wiedzieć, zostały wprowadzone korzystne zmiany. Dom i Ogród to audycje, w których mówimy o tym wszystkim, co może nam się przydać, zarówno w domu, jak i w ogrodzie, co sprawi, że będzie nam się mieszkało, spało, czy wypoczywało lepiej, zdrowiej i komfortowo. Zaglądamy więc do różnych salonów, sprawdzając, jaka jest oferta danego asortymentu, a nasi eksperci podpowiadają, co i kiedy wybierać, by spełniło to nasze oczekiwania. Mówimy o trendach w tym zakresie, o nowościach. Każdy może znaleźć tu coś dla siebie, pewne podpowiedzi, albo na najbliższych znajomych czy przyjaciół podzielić się tą wiedzą, bo warto, a wiedzy nigdy za wiele. Jeżeli ktoś z Państwa nie zdąży zapamiętać tych porad, zawsze może odsłuchać na naszej stronie internetowej radio.lublin.pl w zakładce Dom i Ogród. Tam właśnie zamieszczamy wszystkie odcinki naszego cyklu. Na Państwa pytania, odpowiedzi i sugestie przyjmujemy pod adresem mailowym domiogród@radio.lublin.pl. Dom i Ogród do 12:00 warto więc z nami zostać. Zapraszamy.
I ogród.
Przed nami trzecia dekada marca. Synoptycy zapowiadają napływ cieplejszego powietrza. Będzie słonecznie i kilkunastostopniowe temperatury, a na taką pogodę wielu miłośników ogrodów i działkowiczów czekało. Co można już w ogrodach robić, jakie prace wykonywać, a co powinniśmy zrobić? O tym doktor habilitowany Mariusz Szmagara, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Wbrew pozorom można powiedzieć, że marzec w ogrodzie jest bardzo ważnym miesiącem, gdyż wreszcie tak naprawdę zawita do nas wiosna, upragniona wiosna. No i tutaj tak naprawdę no mamy też już w marcu pierwszy dzień nawet kalendarzowej wiosny, no i ma być coraz cieplej. Więc jak najbardziej obserwujemy przyrodę, cieszymy się właśnie z nadchodzącej wiosny. Pamiętajmy już, że kwitnie wiele gatunków w naszych ogrodach, szczególnie tych właśnie drobnocebulowych, które są stricte właśnie zwiastunami wiosny, już od jakiegoś czasu i kwitną przewiśniki, kwitną śnieżyce, kwitną krokusy, kwitną ranniki, czy również ciemiernik, zarówno biały, jak i te z grupy orientalis. Także przede wszystkim cieszymy się przyrodą, cieszymy się wiosną, obserwujemy otoczenie, śledzimy prognozy pogody, no i przede wszystkim dobieramy nasze prace w ogrodzie, które możemy zrobić oczywiście zależnie od pogody, która w danym czasie mamy. No na pewno będzie już ciepło, więc możemy kontynuować nasze porządki. Porządki na działce, oczywiście przygotowujemy glebę do wysiewów, należałoby ją zgrabić, żeby tutaj te straty wody zmniejszyć. Też możemy przekopać, jeśli tego nie zdążyliśmy, ale to wtedy pamiętajmy, że ona będzie nam się bardziej przesuszać. Oczywiście dobrze by było dodać kompost i wymieszać właśnie ją z kompostem i możemy też rozsypać nawozy wieloskładnikowe i właśnie wymieszać je razem z glebą, przygotować grządki tak naprawdę do wysiewu, bo niektóre gatunki możemy już w tym czasie wysiewać, no ale przy okazji możemy też już zastosować nawet nawozy wieloskładnikowe. Pamiętajmy, że tutaj wystarczy, jak nawet damy do 40 gram na metr kwadratowy, to powinno nam spokojnie wystarczyć. No tak jak wspomniałem, uzupełniamy ściółkę pod drzewami, pod krzewami.
Można już rozpocząć też wysiewy do gruntu.
pod koniec marca możemy już wysiewać nawet do gruntu gatunki niektórych roślin ozdobnych, takich jak haber bowatek, jak czarnuszka damasceńska, jak groszek pachnący, jak smagliczka nadmorska, ostruszeczka ogrodowa, czy nawet nagietek lekarski. Są to gatunki, które nie boją się niskich temperatur i na pewno dzięki temu też będą nam wcześniej kwitnąć. Z drugiej strony też pamiętajmy, że pod koniec marca, już jak się zrobi cieplej, możemy przystąpić do rozmnażania niektórych bylin. Mam tu przede wszystkim na myśli rozmnażanie przez podział. Głównie właśnie w tym okresie wiosennym, wczesnowiosennym, rozmnażamy te byliny, które kwitną w okresie lata i kwitną w okresie jesieni. Z tego względu robimy to wiosną, dlatego że one do tego swojego typowego okresu kwitnienia zdążą nam się ładnie ukorzenić na rabacie, no i po części rozrosnąć i w każdym razie w tym roku nie stracimy ich kwitnienia. I właśnie wiosną możemy rozmnażać takie gatunki chociażby jak astry, astry nowoangielskie, nowobelgijskie. Możemy tutaj też rozmnażać astry krzaczaste, tak zwane marcinki, możemy rozmnażać floksy wiechowate, możemy dzierżany, pysznogłówki, rudbeckie, no i zresztą wiele, wiele innych gatunków.
Można też zadbać o ochronę drzew i krzewów, ale to już po przerwie.
Dom i ogród.
Trzecia dekada marca to też dobry czas na robienie sadzonek. Których roślin?
Oczywiście marzec też jest bardzo dobrym miesiącem na robienie sadzonek. Sadzonek z roślin balkonowych. Te prace możemy spokojnie w marcu kontynuować i możemy rozmnażać takie gatunki chociażby jak pelargonie bluszczolistną, pelargonie zonale, czy na przykład ułanki. Czyli krótko mówiąc, te gatunki robimy sadzonki z tych, które sadzimy do skrzynek balkonowych i to jest właśnie też dobry czas na ich rozmnażanie. W każdym bądź razie marzec to już jest też miesiąc, kiedy możemy się cieszyć innymi gatunkami kwitnącymi, które spokojnie możemy sadzić do skrzynek balkonowych, do donic albo bezpośrednio na zagony. Są oczywiście, mam tu na myśli, głównie bratki, stokrotki. One się nie boją chłodów i spokojnie będą nam kwitły i będą cieszyć nasze oko. Także tych prac oczywiście w marcu jest sporo. Oczywiście kontynuujemy prace związane z trawnikiem, grabienie, aerację, włókowanie, piaskowanie i tak dalej, ale już może w tej chwili o tym mówił nie będę, bo mówiłem wcześniej na ten temat szerzej. No i przede wszystkim pamiętajmy, że robi się ciepło. Nabrzmiewają pąki i kiedy temperatura wzrasta już tak powiedzmy do 6-8 stopni, jest dobrze pomyśleć o ochronie niektórych gatunków, zarówno roślin użytkowych stricte, mam tu na myśli przede wszystkim drzewa i krzewy owocowe, ale także i roślin ozdobnych.
W jakim zakresie?
Powinniśmy pomyśleć właśnie o opryskaniu, właściwie chciałam przypomnieć o tym, o opryskaniu brzoskwini i nektarem przeciwko kędzierzowości liści brzoskwini. I tu właśnie możemy zastosować preparaty chociażby miedziowe albo dudynowe. Możemy też opryskać preparatami olejowymi drzewka owocowe i krzewy ozdobne przeciwko szkodnikom, które zimują na pędach, czy to są ich formy przetrwalne, czy jaja. Także tutaj, kiedy te preparaty zastosujemy, to na pewno zmniejszymy ich występowanie później w okresie letnim. No i oczywiście marzec jest też tym dobrym terminem, kiedy kontynuujemy cięcie. Tu już możemy praktycznie ciąć nawet te gatunki bardziej wrażliwe na niskie temperatury. No i pniemy oczywiście drzewka owocowe i krzewy, prześwietlamy, ale także tniemy krzewy ozdobne. Tu możemy ciąć głównie też te gatunki, które kwitną latem, dlatego że w tym okresie nie tniemy gatunków kwitnących wiosną, bo po prostu usunęlibyśmy ich pąki kwiatowe i nie cieszylibyśmy się po prostu ich kwieciem. Także jest to też dobry czas, koniec marca, szczególnie u nas na Lubelszczyźnie, to może bardziej nawet początek kwietnia, ale już jak jest ciepło gdzieś tam w rzecznych miejscach, na pewno trzeba zdjąć zimowe osłony. Z niektórych gatunków, szczególnie z bylin, bo tutaj pamiętajmy, że one, kiedy temperatura się podniesie nieco wyżej, mogą już wznowić wegetację. No i krótko mówiąc, pod osłonami często ich pędy po prostu mogą się wyciągać i to jest jak najbardziej dla dla roślin niekorzystne. Także myślę, że tych prac jest całkiem sporo jeszcze na marzec, które możemy spokojnie kontynuować właśnie dzięki coraz wyższej temperaturze. Możemy się właśnie cieszyć pobytem na świeżym powietrzu.
Radził doktor habilitowany Mariusz Szmagara, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. A jeżeli ktoś nie jest szczęśliwym posiadaczem ogrodu czy działki, może oczywiście wybrać się do parku na łąki i podziwiać budzącą się do życia przyrodę i cieszyć się wiosną, czego Państwu i sobie życzę.
Dom i ogród.
Apele i groźba kar nie pomagają. Wciąż co roku, zwłaszcza wiosną, wiele osób wypala trawy, łąki, pastwiska i inne nieużytki, choć jest to w Polsce zabronione. Naukowcy przekonują, że korzyści z wypalania traw nie ma. Taki proceder zabija ludzi i zwierzęta, a przyłapanym grożą konsekwencje. Wciąż dla wielu osób wypalanie traw i nieużytków to sposób na użyźnienie gleby. Sądzą, że spalanie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Takie przeświadczenie od pokoleń funkcjonuje w społeczeństwie. Tymczasem jest to błędne myślenie, bo jest zupełnie inaczej. Jak przekonują ekolodzy, wypalanie traw prowadzi do niekorzystnych, a wręcz nieodwracalnych zmian w środowisku naturalnym. Stwarza też ogromne zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Dlatego jest to proceder zabroniony, mówi doktor ogrodnictwa Arkadiusz Iwaniuk.
Problem ten pojawia się zwykle wczesną wiosną jeszcze, czy późną zimą, jakbyśmy powiedzieli. I czasami widzimy, że pewne zwykle na nieużytkach kłęby czarnego dymu i płomienie czasami bardzo wysokie. Oczywiście jest to bardzo niepożądane zjawisko, niepożądane działanie, dlatego że w każdym aspekcie niemalże przynosić może szkodę, stratę lub zagrożenie. Przede wszystkim jest to rodzaj pożaru. Nigdy nie wiemy, w jakim kierunku taka płonąca ściana ognia się przemieści, ponieważ wiatr w różne strony dmie i zawsze jest zagrożenie, że paląca się łąka, która wydawało się jest daleko od zabudowań i czy lasu, doprowadzi nam ogień właśnie w te miejsca, gdzie ognia nie chcemy. To jest przede wszystkim zagrożenie, to jest zagrożenie pożarowe. Nie wolno do tego dopuszczać, nie wolno podpalać łąk w celu. No właśnie, dlaczego jest to robione? Czy jest to dla zabawy? Czy jest to dla użyźnienia? No ten mit użyźniania, oczywiście, to jak wspominam, jak mówię, jest to mit. Tak naprawdę wypalanie nie użyźnia nam gleby, dlatego że ten popiół rozwiewa się, rozsypuje. Gdybyśmy w inny sposób zagospodarowali tą biomasę, zyski byłyby na pewno przyrodnicze, czy środowiskowe, czy rolnicze, mogły być na pewno lepsze i większe. Natomiast jest to jakiś sposób uprzątnięcia nadmiaru biomasy, ale sposób niewłaściwy. Ze względu na to, że tracimy biomasę, a więc nie uzyskujemy tego efektu użyźnienia, a ponadto jest to też zagrożenie dla wielu gatunków bytujących w trawie, czy już o tej porze zakładających gniazda, czy zwierząt pojawiających się. Paląc trawę, niszczymy całe środowisko, niszczymy wszystkie organizmy, które w niej żyją, albo przynajmniej znaczną ich część. I jest to działanie niepożądane. Niepożądane środowiskowo, niepożądane ze względów bezpieczeństwa i nie dające też efektu jakiegoś, nie wiem, rolniczego, uprawowego. To po prostu jest rodzaj niemądrego zwyczaju lub niezbyt rozsądnej zabawy. Należy wypalania traw unikać, zabraniać, chronić, informować, żeby traw nie palić, ponieważ nic dobrego z tego nie powstaje, a jest to właśnie zagrożenie, jest to pewna strata środowiskowa, niebezpieczeństwo, niewłaściwe rozumienie pielęgnacji upraw.
Podczas wypalania traw do atmosfery przedostają się też niepotrzebne związki i pył, a to wszystko pogarsza stan jakości naszego powietrza. Pamiętajmy też, że dodatkowo dym z pożarów przy drogach znacznie ogranicza widoczność kierowcom, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych. Pamiętajmy o tym wszystkim i przestrzegajmy innych.
Dom i ogród.
Czyste powietrze to rządowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła, tym samym m.in. oszczędność energii, czy też ograniczenie pyłów. W ramach tego programu inwestycje, które przyczyniają się do ochrony właśnie środowiska, mogą otrzymać dofinansowanie. Chodzi tu m.in. o wymianę starych pieców na nowe, ekologiczne, czy pompy ciepła oraz przeprowadzenie termomodernizacji i wiele innych. O zasadach przyznawania mówi rzecznik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Marek Wieczerzak.
Podstawowym założeniem programu jest wymiana źródła ciepła. Wymiana starego pieca typu kopciuch na piec nowoczesny, ekologiczny, piec gazowy. Do tej pory właśnie mieszkańcy naszego regionu wymieniali takie stare kopciuchy głównie na piece gazowe. Natomiast od mniej więcej połowy tamtego roku to się zmieniło i w tej chwili takim numerem jeden są pompy ciepła. Pompy ciepła cieszą się teraz dużym zainteresowaniem. Pompy ciepła w połączeniu z fotowoltaiką, bo program właśnie Czyste Powietrze zakłada możliwość też finansowania fotowoltaiki. Jako samej fotowoltaiki nie, natomiast w połączeniu z źródłem ciepła już jak najbardziej tak. Kolejna rzecz to jest termomodernizacja, czyli to, na co stawiamy w tej nowej odsłonie programu Czyste Powietrze. Termomodernizacja, czyli ocieplenie ścian naszego budynku, ocieplenie stropu, ocieplenie podłóg, ale też wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej. Na to wszystko możemy właśnie uzyskać dotację z programu Czyste Powietrze. Jeszcze niedawno było tak, przez pierwsze lata funkcjonowania programu, że najpierw trzeba było inwestycje przeprowadzić, wyłożyć swoje środki na realizację danego zadania, a dopiero później otrzymywaliśmy zwrot w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Natomiast w związku z tym, że dostawaliśmy takie sygnały o problemach właśnie mieszkańców, zwłaszcza tych osób, które nie mają zbyt wysokich dochodów, że jest to pewnego rodzaju bariera w realizacji tych przedsięwzięć. Stąd pojawił się pomysł prefinansowania tych zadań i to jest od pewnego czasu możliwe. To prefinansowanie polega na tym, że jeśli już znajdziemy sobie takiego wykonawcę naszego remontu domu, czy to ocieplenie, czy wymiany pieca, podpiszemy z nim umowę, zgłosimy chęć do Wojewódzkiego Funduszu, realizując taki wniosek, zgłosimy chęć skorzystania z tego prefinansowania, to w tym momencie fundusz już na start wypłaca połowę takich środków z przyznanej dotacji, ale wypłaca je właśnie wykonawcy. Natomiast drugą połowę beneficjent otrzymuje już po zakończeniu realizacji danej inwestycji. To jest, nie ukrywam, też właśnie duże udogodnienie właśnie dla tych osób, których nie stać na wyłożenie tych swoich pieniędzy na to, żeby taką inwestycję zrealizować.
Do tej pory w zakresie podstawowym dochód roczny osób, które chciały ubiegać się o takie dofinansowanie, nie mógł przekraczać 100 tysięcy złotych. Po tegorocznej zmianie próg dochodowy przy dofinansowaniu podstawowym wzrósł do 135 tysięcy złotych. Wzrosła też wysokość dotacji dla tej grupy osób. Obecnie to kwota 66 tysięcy złotych.
Podstawowe warunki, żeby skorzystać z tego programu, to jest kryterium dochodowe. Do tej pory ten dochód roczny nie mógł przekroczyć 100 tysięcy złotych dla właściciela takiego domu jednorodzinnego, który chciał skorzystać z tego programu. Natomiast od 3 stycznia tego roku to się zmieniło na korzyść, ponieważ ten próg dochodowy wzrósł do 135 tysięcy złotych. Mając taki roczny dochód, możemy z tego programu skorzystać w tym podstawowym zakresie, a ten podstawowy zakres to jest dofinansowanie. W tym momencie również ta kwota została podniesiona z 30 do 66 tysięcy złotych, czyli taką kwotę 66 tysięcy złotych możemy w tym momencie otrzymać, realizując zadanie wymiany pieca i ocieplenia naszego mieszkania. To jest w tym podstawowym poziomie, natomiast program zakłada też drugi poziom dofinansowania, który obejmuje osoby o niższych dochodach. Tutaj, żeby z tego skorzystać, trzeba poza wnioskiem złożyć też odpowiednie zaświadczenie o takich dochodach, które każdy z wnioskodawców może sobie pobrać ze swojego ośrodka pomocy społecznej. Z reguły są to gminne ośrodki pomocy społecznej, w mieście będzie to miejski ośrodek pomocy rodzinie. I takie zaświadczenie dołączamy o tych dochodach i wówczas możemy zgodnie już z tymi nowymi regułami uzyskać nawet 99 tysięcy złotych dotacji. Mówię zgodnie z nowymi regułami, ponieważ do tej pory była to kwota 47 tysięcy. Teraz już mamy od 3 stycznia 99 tysięcy, a więc tutaj również jest to duża zmiana na korzyść właśnie osób korzystających z tego programu. I wzrosły też progi dochodowe, to jest istotna informacja dla tych osób, których chcą skorzystać z programu. Właśnie przy tym podwyższonym dofinansowaniu, o którym przed chwilą mówiłem, próg dochodowy wzrasta z 1564 zł do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. i z 2189 zł do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Tutaj przypomnę, ta maksymalna dotacja, jeśli ktoś w takich progach dochodowych się mieści, to ta maksymalna dotacja może u niego wynieść aż 99 tysięcy złotych. Ale jest też trzeci poziom dotacji, najwyższy, który został wprowadzony, która może wynieść aż 135 tysięcy złotych. I tutaj warunkiem koniecznym jest kompleksowa termomodernizacja naszego mieszkania. I żeby taką termomodernizację przeprowadzić, musimy najpierw zrobić audyt energetyczny.
Co to oznacza? O to też jeszcze podpytamy.
Dom i ogród.
Trzeci stopień poziomu dotacji w programie Czyste Powietrze może wynieść nawet 135 tysięcy złotych, ale tutaj musimy przeprowadzić audyt energetyczny. Co to oznacza?
Taki audyt również jest kosztem kwalifikowanym tego programu. 1200 zł tutaj fundusz przeznacza na wykonanie takiego audytu i ta kwota nie wchodzi jakby w koszty ogólne tej dotacji, czyli 135 tysięcy zł dotacji plus 1200 zł na sam audyt, to razem możemy uzyskać, jeśli spełnimy te wymogi, 136 tysięcy 200 zł. Natomiast tutaj musimy też zrealizować te wszystkie zalecenia, które z audytu wynikną, żeby taką już dużą, największą dotację otrzymać. Przede wszystkim musimy zmniejszyć straty ciepła w domu o 40% w stosunku do tego, co mieliśmy przed wykonaniem takiego audytu i przed tą termomodernizacją. Audyt wykonują audytorzy energetyczni, którzy są dostępni na rynku. Tutaj po prostu jest to usługa, którą można zlecić dowolnemu audytorowi. I takie dokumenty wówczas przedstawiamy. I przede wszystkim to jest podstawa. Od tego wychodzimy, jeśli chcemy starać się już o tą najwyższą dotację właśnie.
Gdzie możemy składać wnioski?
Jeśli chodzi o procedurę składania wniosków w programie Czyste Powietrze, tutaj nic się nie zmienia. Cały czas wnioski są przyjmowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Lublinie. Taki wniosek wypełniamy na stronie internetowej funduszu w portalu beneficjenta. Później po wypełnieniu drukujemy, podpisujemy i składamy w tej wersji papierowej w biurze programu na Alei Kraśnickiej w Lublinie. Natomiast są też inne ścieżki. Jedną ze ścieżek takich dogodnych dla mieszkańców jest złożenie takiego wniosku w swojej gminie, ponieważ Wojewódzki Fundusz ma podpisane porozumienia z gminami w naszym regionie na obsługę programu Czyste Powietrze. I tutaj 186 gmin takie porozumienie podpisało i warto zapytać w swojej gminie, czy gmina taki program realizuje. Jeśli tak, to tutaj zachęcamy do tego, żeby właśnie udać się do takiego punktu. Tam pracownicy odpowiednio przeszkoleni przez fundusz, jeśli chodzi o program Czyste Powietrze, pomogą nam taki wniosek wypełnić. Później przyjmą też ten wniosek i przekażą już w naszym imieniu do Wojewódzkiego Funduszu. Trzecia ścieżka to jest ścieżka internetowa dla osób, które mają podpis kwalifikowany elektroniczny przez stronę rządową gov.pl. Można taki wniosek złożyć, podpisać go właśnie podpisem elektronicznym i on również trafi wówczas do rozpatrzenia przez Wojewódzki Fundusz.
Przypomnijmy jeszcze o samym programie Czyste Powietrze, czym jest.
Program Czyste Powietrze jest to rządowy program, który powstał w 2018 roku. Program powstał po to, żeby wyeliminować z naszej atmosfery smog. Według takich badań, które posiada Ministerstwo Klimatu i Środowiska, rocznie w Polsce właśnie z powodu smogu, z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera około 40 tysięcy Polaków, więc możemy sobie to porównać tak jakby z mapy województwa lubelskiego. Zniknęły nam na przykład Puławy, miasto właśnie o porównywalnej liczbie mieszkańców. I tutaj jedną z głównych przyczyn smogu powstawania właśnie tych zanieczyszczeń jest niska emisja. Niska emisja powstająca w wyniku spalania złej jakości paliwa w naszych piecach, w piecach naszych domowych. Stąd pojawił się pomysł, żeby wprowadzić dotacje na wymianę właśnie tych źródeł ciepła i to z powodzeniem od 4 lat jest realizowane, ale też na ocieplenie naszych mieszkań po to, żeby nasze budynki zużywały jak najmniej energii.
O czym mówił rzecznik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Marek Wieczerzak. Szczegóły na stronie funduszu.
Dom i ogród.